kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja.
Panie kapitanie, już wkrótce ma zostać wydany wyrok w procesie wytoczonym przez Jana Kobylańskiego. Przypomnę, to prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej przeciwko dziennikarzom zniesławiającym jego dobre imię. Kilkunastu dziennikarzy pozwał prezes Jan Kobylański. Ten proces toczy się od 5 lat. Pan się jemu przygląda. Jaki komentarz, jakiego spodziewa się pan wyroku?
Tak, faktycznie. Od samego początku uczestniczę we wszystkich rozprawach. Proces toczy się, ojcze, już 6. rok. Pierwsze chyba takie założenie było, żeby doprowadzić właśnie do 6 lat i później żeby to można było skasować, to znaczy można byłoby powiedzieć, że przedawnienie. Ale na ostatniej rozprawie, która się odbyła miesiąc temu, sędzia powiedział coś takiego, że wyznaczając rozprawę następną na właśnie 24 lutego, że na tej rozprawie będzie konfrontacja świadków. I na tym zasadzie by się skończyło. Natomiast zaraz parę dni później, szczególnie w informacji PAP, jak i w innych źródłach, ukazała się informacja, że najprawdopodobniej na tej rozprawie sędzia ogłosi wyrok. Jaki z tego wniosek? Ano, rzuca się samo w oczy, że chyba na samym początku, ponieważ to jest nieprawdopodobne, żeby proces o niesławienie trwał prawie 6 lat, a jednak trwał, że coś tu było chyba tak, jakby ustawiane, żeby właśnie przeprowadzić ten proces do momentu, żeby uległ przedawnieniu. I naraz chyba się coś zmieniło, bo w międzyczasie, wcześniej, pan Kobylański wytoczył 2. proces. Tym razem wytoczył proces przeciwko panu ministrowi spraw zagranicznych Sikorskiemu o zniesławienie. I o dziwo, na tym właśnie procesie, na którym też byłem, on się odbył też miesiąc temu, przedstawieni byli pierwsi świadkowie. I proszę zauważyć, kto? Ano właśnie główni oskarżeni z tego procesu, którym wytoczył Jan Kobylański, czyli pokazał się pan ambasador Schnept i główny inicjator tej całej nagonki, pan Lizut, redaktor Gazety Wyborczej. I oni wystąpili jako świadkowie, mimo że są oskarżeni. Reprezentujący pana Kobylańskiego adwokat, pan Cichon, zwrócił uwagę pani sędzinie, ale ta nie zareagowała. I w dalszym ciągu ci panowie pozwalali sobie bez jakichkolwiek argumentów, bez jakichkolwiek oczywiście dowodów oskarżać o najgorsze rzeczy. Należy sobie więc w związku z tym zadać pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Ano chyba dlatego, że oni się po prostu czują, ci ludzie z tak zwanego salonu Gazety Wyborczej, silni i uważają, że im wszystko wolno. Zresztą należałoby tutaj, można porównać wystąpienia tego pierwszego procesu, znaczy ten, który ma się niby teraz skończyć, świadków, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ze strony oskarżonych, a jest ich w sumie 19, jest tam między innymi pan Michnik, były 2 osoby. Pani konsul z czasów, kiedy ambasadorem był pan Gugała, oskarżony w tym procesie, jak i pani Wodzisław, która nie bardzo wiem, jaką tam funkcję pełniła, ale gdzieś tam się obracała. I co oni powiedzieli? Ano właśnie, ten wątek jakby oskarżycielski, że pan Kobylański jest winien tego, że oskarża i tak dalej, i tak dalej. A sędzia zapytał, a skąd panie to wiedzą? Zarówno jednej, jak i drugiej. Ano bo mi powiedziała pani X, ano bo mi powiedział pan Y. Żadnego dowodu. Nic. tylko gdzieś coś tam usłyszałem. Jak pani na przykład, ta konsul powiedziała, że jakiś tam pochodzenia żydowskiego człowiek oskarżył Kobylańskiego o szmalconictwo w obozie, i pan ambasador Gugała sporządził jakąś tam notatkę i wysłał to do MSZ-u i ta notatka jest nie do... Znaczy, nie ma jej po prostu. Nie do odzwierciedlenia. Oskarżano oczywiście Kobylańskiego o wszystko. Śmiano się w pewnym sensie, że cała Unia Stowarzyszeń Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej to są jakieś tam... jakieś przyboczne towarzystwo Jana Kobylańskiego. I teraz z drugiej strony. Świadkowie z drugiej strony. Otóż po pierwsze, zebrane dowody w książce, którą opracował pan profesor Robert Nowak, potępiany za patriotyzm. I tam były konkretne dowody. A kiedy był przesłuchiwany, no niestety nie było silnego, żeby z nim dyskutować, bo po prostu przedstawił dowody. Dalej był przesłuchiwany również z Peru pan Marek Lubiński, był przesłuchiwany prezes Zjednoczenia Domejki z Chile, pan Zabłocki, zresztą wiceprezes USOPAU, był profesor Haduk z Meksyku przesłuchiwany i wszyscy jednoznacznie opierali się na swojej wiedzy, na swoim doświadczeniu, bo oni w tym uczestniczyli. A jeszcze trzeba dodać, że zarówno pani konsul, która zeznawała, jak i pani Wodzisław, nigdy nie... Sędzia zapytał zresztą, czy brała udział w jakimkolwiek spotkaniu. Oczywiście nie. Zeznawałem również ja. I tutaj ciekawa sprawa. Mianowicie starałem się mówić bardzo wolno. Dlatego, żeby mógł sekretarz zapisywać. Żeby można było to wszystko zapisać, co mówiłem. Niestety pasem transmisyjnym okazał się pan sędzia. No ale czasami tak jest. I nie zapisał tego, o czym ja mówiłem dokładnie. A mówiłem między innymi na przykład o takich dokonaniach pana prezesa Kobylańskiego. Nie kto inny, tylko Jan Kobylański zapisał się złotymi zgłoskami. Doprowadził do tego, że tam w Ameryce Łacińskiej dzisiaj o Polsce dzięki niemu dużo ludzi wie, że jest takie państwo, które posiadało nie tylko największego z Polaków Jana Pawła II, ale posiadało również wielu wspaniałych innych Polaków. Przez co? Ano przez to, że po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Montevideo pozostał krzyż. To jest nie do pomyślenia w Urugwaju. A jednak Kobylański to załatwił, że ten krzyż do dnia dzisiejszego z pomnikiem Jana Pawła II tam jest. Jan Kobylański postawił w znaczącym miejscu Buenos Aires, czyli w Argentynie, pomnik Jana Pawła II i postawił ten pomnik, kiedy za jego życia, znaczy za życia Ojca Świętego, to było nie do pomyślenia znowu w Argentynie. Tam jest prawo mówiące o tym, że nie można stawiać pomników ludziom żyjącym. Jednak to załatwił i został postawiony. Postawił pomnik w Posadas Jana Pawła II. Czy naprawdę tej uroczystości akurat ja brałem udział? Było to niesamowite. Wszystkie rodzaje broni. Najwyżsi dostajnicy państwa. Uroczystość naprawdę ściągnęła, myślę, że nie tylko z Posadas, ale i z okolicy, być może z innych, tłumy ludzi. Była to naprawdę wspaniała uroczystość. Zresztą pomnik Jana Pawła II niesamowity. Otóż Jan Paweł II błogosławi ręką trójkę dzieci. Trójkę dzieci i to są dzieci pierwszych migrantów do Argentyny. Między innymi właśnie ich chłopczyk Polak. Dalej Jan Kobylański postawił bardzo wiele innych pomników. Postawił między innymi w Punta del Este pomnik Chopina. Oczywiście Można jeszcze bardzo wiele różnych jego dokonań. Choćby nawet no taka sprawa jak ustanowienie dnia polskiego osadnika w Argentynie. Też to przeprowadził. I z drugiej strony placówki dyplomatyczne, tam, które istnieją, polskie placówki dyplomatyczne, a no jak sławiły Rzeczypospolitą? Mianowicie robiono jakieś wernisaże, ściągano niejednokrotnie najprawdopodobniej zaprzyjaźnioną jakąś malarkę czy pianistkę. Na takim wernisażu było 30 może osób, bankiecik i to wszystko. Ale robiły coś gorszego jeszcze. Mianowicie jedną z największych zasług Jana Kobylańskiego było powołanie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej. Pod jedno skrzydło pozbierał wszystkie organizacje, znaczy w większości organizacji Ameryki Południowej, żeby stworzyć taką siłę, jaką jest na przykład Kongres Polonii Amerykańskiej. I te placówki działały przeciwko temu. Podzielić, poszatkować. Rządź, dziel i rządź. Po to, żeby nie było siły. Bo takimi małymi organizacjami podporządkowanymi w takim innym momencie, takiej czy innej ambasadzie można było robić, co im się żywnie podobało. A z organizacją taką jak na przykład Kongres Polonii Amerykańskiej czy Unia Stowarzyszeń Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, która posiada olbrzymią siłę, nie można było robić. Oczywiście mówiłem również o takich sprawach, że w tych zebraniach, w których ja uczestniczyłem, zawsze były najwyższe władze. Oczywiście te zebrania były w Urugwaju, więc na ostatnim, na którym ja byłem, był między innymi wiceprezydent Urugwaju. To były jego bardzo mocne dokonania. I teraz należałoby sobie postawić pytanie. A no dlaczego? Kiedy takie objawienie, taki człowiek, który tak wiele robi dobrego dla naszej ojczyzny, dlaczego w taki bezczelny sposób został zaatakowany przez środowisko oczywiście Gazety Wyborczej? Ale można by sobie również postawić pytanie następne. Dlaczego tak zasłużony dla naszej ojczyzny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, świętej pamięci pan Moskal, również był atakowany? Ano bardzo prosta sprawa. Dlatego, że oni stworzyli siłę. I dzięki takiej sile, jak na przykład Kongres Polonii Amerykańskiej, Polska weszła w struktury natowskie. To tam zawsze, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, Polacy głosują tak, jak ci, którzy walczyli o naszą ojczyznę. I tu również prezes Kobylański zawiązał związek, który zaczynał być groźny. Zaczynał być groźny w sensie olbrzymiej siły. I to trzeba było zatrzymać. Dalej druga sprawa, drugie grzechy zarówno prezesa Moskala, jak i prezesa Kobylańskiego. Zarówno jeden, jak i drugi. Natychmiast, powtarzam natychmiast, na każdy paszkwil, który oskarżał Polskę o rzeczy, których nie zrobiła, natychmiast reagowali. Reagowali natychmiast na to, kiedy się w różnych pismach ukazały na przykład nazwy polskie obozy koncentracyjne. Ale natychmiast zabierali głos, kiedy organizacje żydowskie występowały o nieuzasadnione odszkodowania. A natychmiast po tym stali się antysemicy. Jacy antysemicy? Kobylański zarówno, jak i Moskal mówi bardzo wyraźnie. Albo wszystkim, albo nikomu, a na pewno nie dziesiątym spadkobiercom żadnym. Ale to właśnie im przeszkadzało. Można tu oczywiście bardzo wiele różnych innych spraw rzucać, które w jakiś sposób rzutowały. Kobylański, jak i Moskal nigdy nie pozwolili, żeby naszą Polskę ktokolwiek opluwał. Nie pozwoliliby na to, że kiedy ukazał się raport Maku, skalujący nasz kraj, opluwający nasz ukochany mundur polski, nie było żadnej reakcji rządu. Żadnej reakcji. Oni na to nie pozwoliliby. I to oczywiście musiało spowodować, że ta rozpoczęta w sposób Jeszcze wyjaśnijmy, jakże paskudny ta nagonka na Kobrańskiego rozpoczęła się artykułem niejakiego pana redaktora Lizuta z Gazety Wyborczej, który pojechał do Urugwaju, przedstawił się jako biedny student i chciał sobie porozmawiać. Oczywiście każdy Polak, który przyjeżdżał do, szczególnie młodzi ludzie do Urugwaju, się zapukali do drzwi Kobrańskiego, zawsze ich serdecznie przyjmował. I tego też przyjął. Oczywiście podał inne nazwisko, pan Lizut. I co? Napisał paszkwil, taki, jaki naprawdę, no chyba najgorszy, jaki mógł być, nie opierając się na żadnych dowodach. Można by sobie postawić teraz pytanie, dlaczego ci oskarżeni wszyscy czują się tacy silni? Ano dlatego chyba, że oni dotychczas uważali, że można pluć na każdego, ile się chce i nic z tego nie będzie. Tak, takie przyzwolenie lekkie jest. Ale z drugiej strony chyba się też nie spodziewali, że zostaną posadzeni na ławę oskarżoną. I tak się stało. Ale i tu znowu widać wyraźnie, jak sąd, który powinien być absolutnie w 100% sądem, jednak w jakiś sposób pozwala na to, że ci panowie niektórzy, kiedy chcą, to przychodzą, mówią, co chcą, i jakoś tak to wszystko dziwnie wygląda. I teraz zachodzi podejrzenie jednoznaczne, że to może nastąpić takie ograniczenie, to znaczy takie, że sędzia może ogłosić wyrok. Jest to młody sędzia. Młody sędzia, który dopiero rozpoczął pracę. Ja nie sądzę. Ja w dalszym ciągu chciałbym wierzyć, że sąd będzie polskim sądem i chciałbym mieć zaufanie do tego sądu. I chciałbym mieć zaufanie do tego sędziego. Chciałbym, żeby ten sędzia, młody, prowadzący tą rozprawę, mógł powiedzieć tak i mógł to odczuć, co napisał nasz bohater narodowy, rotmistrz Witold Pilecki, do swojego prześladowcy. A napisał tak. Choćby mi przyszło postradać me życie, tak wolę niż żyć, a mieć w sercu dziurę. Przecież muszą sobie zdawać ci młodzi ludzie, że dzisiaj jest taki rząd, jaki jest. Jutro będzie inny. Pojutrze będzie jeszcze inny. Oni pozostaną. Co prawda, ich poprzednicy z PRL-u jakimś dziwnym cudem nie zostali oskarżeni, ale zostali upublicznieni i z tą dziurą odejdą na drugi świat. Daj Boże, żeby ten młody człowiek, ten młody sędzia okazał się takim charakterem jak Witold Pilecki. Chcę być dobrej nadziei. Rozprawa odbędzie się 24 marca w Sądzie Okręgowym. I mam nadzieję, że ten koszmar, to świństwo, bo tak to trzeba jednoznacznie powiedzieć, zostanie jednoznacznie ocenione. Nie można ludzi opluwać. Ale jak słucham choćby nawet tą poprzednią audycję, co ojciec prowadził z panem posłem Mularczykiem, czy to sprawa Olewnika, czy to sprawa z kolei ABW, czy to sprawa w końcu Radia Maryja. Ile różnego rodzaju paszkwili ze wszystkich stron jest obrzucanych i rzucanych na ojca dyrektora. I to jakie? No przypomnę taki jeden wypadek, który, jak to kłamstwo wychodzi na jaw, mianowicie taki bardzo charakterystyczny, bardzo ważny. Mianowicie parę lat temu ojciec dyrektor zabrał mnie z Warszawy do Torunia i w drodze do Torunia nastąpił zamach. Nastąpił zamach jednoznaczny, został wyrzucony kamień w szybę samochodu i tylko przytomność kierowcy, który prowadził ten samochód, spowodowała, że tragedii się nie stało, a kamień uderzył w drzwi. No i była tak. Natychmiast, kiedy zostało to ogłoszone, zaczęto się z tego śmiać, że co ten ojciec dyrektor tworzy jakieś tak. A ja byłem świadkiem. Ile różnego rodzaju kłamstw, tych majbachów, nie bajbachów, helikopterów, czy coś tam jeszcze. Ile oskarżeń różnego rodzaju na temat, co ten ojciec posiada. On posiada, każdemu to mówię, cele 2 metry na 3 i sutan. Okazuje się, że można w dalszym ciągu bezkarnie opluwać. Teraz następna sprawa, którą tutaj też można w jakiś sposób podciągnąć. I to jakoś mnie bardzo zabolało. Proszę zwrócić uwagę, taka tragedia, tragedia smoleńska. I co się dzieje? Dzisiaj nasz sąd, może nie sąd, nasi prawnicy, czyli prokuratorzy, wojskowi i tak dalej, robią wszystko, żeby ten raport był jeszcze lepszy jak mak. A no dlaczego? Ano dlatego, że ni stąd, ni zowąd oskarża się pilotów z jaka, który wylądował. A to ni stąd, ni zowąd jakieś nagranie gdzieś tam przemysłowe, które ma udowodnić, że kapitan Protasiuk nie chciał lecieć. To jest coś niesamowitego. Zamiast bronić honoru polskiego żołnierza, to sami w to wchodzimy. To jest straszne i to mnie przeraża, ale mam nadzieję, że ten młody człowiek, o którym już mówiłem, sędzia prowadzący tę sprawę, okaże się godnym.
Dziękuję. Potomkiem. Dziękuję bardzo, panie kapitanie, za ten komentarz i bieżące wyjaśnienie też tej sytuacji. No, wydaje się, że takie przyzwolenie na taki medialny ostrzał niektórych osób w Polsce jest, i to od największych, najwyższych czynników począwszy. Przypomnijmy chociażby to, co mówiłem z panem posłem Mularczykiem o incydencie w Gruzji, gdzie ówczesny marszałek Sejmu mówił o tym, że z takiej odległości to nawet ślepy snajper by trafił. Więc no właśnie, takie naśmiewanie się trochę i z poważnych spraw wobec pewnych osób robienie sobie żartów zachęca innych do różnego rodzaju draństwa, chamstwa, no jakkolwiek to nazwiemy. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie kapitanie.
Ale ja myślę, ojcze, że to jest tak jak ze szklanką wody, że kropla się przedaje w którymś momencie. Bo tak po prostu być nie może. My musimy się nawzajem szanować. Musimy się nawzajem kochać. Możemy różne mieć opinie, możemy różnie podchodzić, ale jesteśmy jednym narodem. I to narodem o tak wspaniałej historii i tradycji. Musimy się po prostu szanować. I mam nadzieję, że tego momentu dożyję jeszcze.
Dziękuję, kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki był naszym gościem.
Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. A ja przypomnę, że trwa proces przeciwko dziennikarzom zniesławiającym dobre imię prezesa Jana Kobylańskiego, prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, a ten proces przeciwko Mikołajowi Lizutowi, Hannie Rekman, Dominikowi Sadowskiemu, Jackowi Hołubowi, Karolowi Doleckiemu, dziennikarzowi o pseudonimie Kit, dziennikarzowi o pseudonimie Knysz, dziennikarzowi o pseudonimie GW, Adamowi Michnikowi, Jerzemu Wójcikowi, Dorocie Wysockiej Sznepf, Jerzemu Morawskiemu, dziennikarzowi o pseudonimie AK, Grzegorzowi Gauden, Danielowi Pasentowi, Jerzemu Baczyńskiemu, Jarosławowi Gugale, Tomaszowi Wróblewskiemu i Ryszardowi Sznepfowi. No i chociażby z tej listy wynika, że jest to proces zupełnie bez precedensu, wyjątkowy.